Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. O najnowszej książce Jana Pawła II ojciec Marcin Lisak rozmawiał będzie za chwilę z księdzem Wacławem Moszajcą. Następnie ksiądz Roman Dzwonkowski, pallotyn, opowie o konspiracyjnej formacji do kapłaństwa w krajach dawnego ZSRR. W magazynie 4 marca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy eucharystyczną refleksją w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Augustyn, wielki pisarz łaciński i doktor Kościoła, 4-5 wiek. Chleb, wino, woda. Ten chleb, który widzicie na ołtarzu uświęcony przez Słowo Boże, jest ciałem Chrystusa. Ten kielich, a raczej zawartość tego kielicha uświęcona przez Słowo Boże, jest krwią Chrystusa. Poprzez chleb i wino Chrystus Pan chciał nam powierzyć swe ciało i krew, którą wylał za nas na odpuszczenie grzechu. Jeśli przyjęliście je w należytym usposobieniu, jesteście tym, co przyjęliście. Apostoł bowiem mówi, jeden jest chleb, wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Podkreślam, tak wyjaśnił sakrament stołu pańskiego. Jeden chleb, wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Przez chleb przypomina się wam, jak powinniście miłować jedność. Czy ten chleb powstał z jednego ziarna? Czy nie było wielu ziaren pszenicy? Wprawdzie nim stały się one chlebem, istniały oddzielnie, jak po rozmieleniu zostały zespolone z wodą. Przecież jeśli pszenica nie jest zmielona i zwilżona wodą, nie powstanie z pewnością to, co nazywamy chlebem. Tak i wy. Najpierw byliście jak gdyby zmieleni przez umartwienia postne i tajemnice egzorcyzmu. Następnie wodą chrztu zostaliście jak gdyby zwilżeni i otrzymaliście kształt chleba. Ale nie jest to jeszcze chleb bez działania ognia. Cóż bowiem oznacza ogień, czyli namaszczenie olejem? Olej jako żywiciel ognia jest sakramentem Ducha Świętego. Rozniecań miłość, abyśmy nią płonęli do Boga, gawdzili światem, wypalili naszą marność oraz oczyścili serce niby złoto. Po wodzie więc przychodzi jako ogień Duch Święty i stajecie się chlebem, to jest ciałem Chrystusa. I przez to niejako symbolizowana jest jedność.
Duchową autobiografią Jana Pawła II nazwał kardynał Józef Ratzinger najnowszą książkę papieża Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. W Europie trafiła ona do księgarni 23 lutego. W ciągu pierwszych 3 dni w Hiszpanii został wyczerpany ponad 50-tysięczny nakład. Pamięć i tożsamość dobrze sprzedaje się także we Włoszech. W Polsce książka pojawi się w księgarniach 11 marca nakładem wydawnictwa Znak. Z księdzem Wacławem Oszajcą rozmawia ojciec Marcin Lisak.
Jakie są najważniejsze tematy papieskiej najnowszej książki Pamięć i tożsamość?
Pamięć i tożsamość to jest wielka panorama składająca się z takich części. Pierwsza to jest panorama kultury dzisiejszego świata. Druga, panorama Kościoła. Trzecia, pontyfikatu Jana Pawła II. To wszystko scala jedno podstawowe pytanie. Skąd tyle zła na tych wszystkich płaszczyznach, ale jeszcze ważniejsze pytanie, skąd tyle dobra na tych płaszczyznach? I to dobra, które żadne zło nie jest w stanie pokonać. A Jan Paweł II mówi, że to dobro koegzystuje z tym złem, czy to zło koegzystuje z tym dobrym. A zatem jest to obraz bardzo optymistyczny, a przez to i chrześcijański. Papież się nie zatrzymuje na tym, co jest złe w tym świecie. Opisuje to, przedstawia, ale pokazuje, jak nawet największe zło jest bezradne wobec najmniejszego dobra. Stąd, kiedy chce się zrozumieć tę książkę, trzeba sięgnąć trochę wstecz i w głąb pontyfikatu Jana Pawła II do takiego dokumentu, którym Jan Paweł II powołał papieską Radę do Spraw Kultury. Wtedy powiedział, że wiara, która nie tworzy kultury, jest wiarą niedostatecznie przyjętą i niedostatecznie przeżytą. Sądzę więc, że te słowa są kluczem do tej książki panoramicznej, podsumowującej zarówno pontyfikat, jak i też świat, w którym ten pontyfikat się dział, a więc ten świat, któremu Jan Paweł II służy.
A jaką możemy odnaleźć właśnie tą panoramę? Jak ta panorama jest zarysowana? Co jest ciekawego w tych poszczególnych tematach? Właśnie świat, pontyfikat, Polska przecież też.
To jest przedziwne, co łączy te wszystkie części tego obrazu. To jest owa Polska i Kościół w Polsce. Myślę, że nigdy się nie odwdzięczymy Janowi Pawłowi II za tę książkę, ponieważ przedstawił on Polskę światu. Ale zarazem nie będzie to dla nas łatwa książka, dla Kościoła w Polsce, dla chrześcijan, katolików w szczególności. Bo na paru miejscach Jan Paweł II nas napomina. Między innymi jest takie bardzo poważne napomnienie, pytanie, co zrobiliśmy z naszą kulturą w Polsce. Dlaczego ona jest taka ściśniona, dlaczego jest taka wąska, dlaczego jest taka przestraszona, bez oddechu, powiedziałbym, płytka. Pyta Jan Paweł II, gdzie zgubiliśmy ten rozmach, który cechował kulturę czasów Jagiellonów. To jest jedno pytanie. Drugie, będziemy musieli się bardzo w Polsce zastanowić nad oświeceniem. Ten rozdział kultury europejskiej jest bardzo często na różne sposoby posponowany, krytykowany, odsądzany od wszelkiej czci i moralności. Tymczasem Jan Paweł II mówi, że oświecenie wniosło coś, o czym myśmy chrześcijanie zapomnieli, co wyrasta z Ewangelii, a więc wolność, równość i braterstwo. To są przecież idee wyprowadzone z Ewangelii. Dlaczego one musiały zaistnieć poza Kościołem? Papież o to pyta. Następna rzecz, mówi Jan Paweł II, że Sobór Watykański II jest też w jakimś sensie skutkiem, dobrym skutkiem owego oświecenia. Odnosi się Jan Paweł II do postmodernizmu. Znowu drugie słowo straszak, którym, jeśli się kogoś w Polsce nazwie postmodernistą, to gorzej niż źle. A zatem mówi, że owszem, postmoderniści krytykują oświecenie, krytykują czasy po oświeceniu, nowoczesność. Czasami mówi Ojciec Święty za ostro, ale nie bez racji. A więc też będziemy musieli się nad tym zastanowić. Później będziemy się musieli zastanowić nad tym, jakie jest nasze miejsce w Kościele powszechnym. My się bardzo trzęsiemy ze strachu, kiedy padnie słowo kryzys Kościoła. Jan Paweł II nie ma takiego w sobie strachu, takiego lęku. Mówi, że być może w niedalekiej przyszłości młode kościoły Afryki, Azji będą przychodziły z pomocą Kościołowi w Europie. Aż by chciało się zapytać, to dobrze, to gdzie wtedy będzie centrum Kościoła rzymskokatolickiego, a więc i chrześcijaństwa. Czego uczy w związku z tym Jan Paweł II? Czego nas może nauczyć, jeśli zechcemy się uczyć? Mianowicie zaufania do tego, w czyim ręku jest Kościół. Zaufania do Chrystusa. Jeśli my będziemy tracić, taki jest mój wniosek, energię na kłótnie o rzeczy trzecio, dziesięciorzędnej wartości, a nie wrócimy do fundamentu, jakim jest Chrystus i zaufanie do Chrystusa i rzeczywiste poznanie Go przez Biblię, przez dokumenty soborowe, przez katechizm, to wtedy dopiero możemy się lękać kryzysu. Ale to już nie będzie kryzys, tylko to będzie utrata wiary. A zatem pójdzie również i utrata tego wszystkiego, co tę wiarę ma wyrażać, a więc Kościół jako instytucja, jako wspólnota.
A na koniec chciałbym jeszcze zapytać o taki wątek biograficzny, który się pojawia, czy też jakby wątek pontyfikatu w świetle zamachu, który się pojawia na końcu książki. Dlaczego takie zakończenie? Jak to można odczytywać?
Wydaje się, że to jest jak gdyby to zakończenie doczepione do tej książki, jak gdyby ktoś z boku podłączył ten ostatni rozdział do tych poprzednich rozdziałów. Ale myślę, że można by to tak zrozumieć. O ile w pierwszych rozdziałach Jan Paweł II pyta, skąd jest zło i tym złem się zajmuje i mówi, że zło jest po to, żeby zaistniało jeszcze większe dobro, Nienawiść jest po to, żeby jeszcze większa miłość zaistniała, i tu się powołuje na to wszystko, co się działo z chrześcijanami, nie tylko chrześcijanami, w czasie II wojny światowej. Tak teraz, ten ostatni rozdział, papież w nim się boryka z tym złem, które jego w sposób bardzo dotkliwy i śmiertelny dotknęło. I jeśli dzisiaj patrzymy na Jana Pawła II, wspominając tamten zamach, jeśli patrzymy na jego starość, na to, że jest niedołężnym człowiekiem, teraz schorowanym, to chciałoby się powiedzieć, że znowu uczmy się chrześcijańskiego patrzenia na to, co go spotyka. Może mniej jakby współczujmy papieżowi, choć to jest jemu potrzebne, co spróbujmy tego człowieka podziwiać. Spróbujmy podziwiać, bo on ma świadomość tego, że w nim rozgrywa się ten sam dramat, który rozgrywa się w całym świecie. Że dobro wciąż próbuje w nim samym pokonać to, co jest złe. I tutaj znowu trzeba się troszkę cofnąć w lekturze tej książki do takiego pasusu, gdzie on mówi o sobie, że najchętniej na siebie patrzę poprzez tę Ewangelię, która mówi o tym, że jesteśmy nieużyteczni słudzy i wykonaliśmy tylko to, co należało wykonać. No i tutaj z humorem, tak jakby nic mu nie dolegało, tak jakby nie miał 80 paru lat, tak jakby nigdy nie cierpiał, mówi, że z tym poczuciem tego, że jestem sługą, dobrze mi jest.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Wacław Oszajca, jezuita, redaktor Przeglądu Powszechnego.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Konspiracyjna formacja do kapłaństwa. Najwcześniej rozpoczęła się ona na Litwie i w pewnym sensie była równoległa z formacją oficjalną seminarium w Kownie. Alumni zamkniętych seminariów duchownych, którzy nie znaleźli się w liczbie dopuszczonych do dalszych studiów, w jednym już tylko seminarium kontynuowali je w ukryciu i w ten sposób przyjmowali święcenia kapłańskie i po ich przyjęciu pracowali w konspiracji. W tym samym czasie zdobywali wykształcenie zawodowe w różnych dziedzinach i podejmowali pracę na różnych stanowiskach w państwowych zakładach pracy. Stan ten trwał przez kilkadziesiąt lat. Była to swego rodzaju instytucja księży robotników, znana z powojennej Francji, choć zrodziła się ona w zupełnie innych powodów i istniała w innej formie niż tamta. W późniejszych latach księża ci zdobywali rejestrację i pracowali legalnie. O ile na Litwie istniało seminarium duchowne, które w pewnym stopniu zapewniało zastępowanie braku w starszym pokoleniu księży, a ukryte przygotowanie do kapłaństwa stanowiło jedynie margines, to na Białorusi i Ukrainie było ono niejako kwestią życia i śmierci. W pierwszej z tych republik liczba katolików była trzykrotnie większa niż na Łotwie. Tymczasem od roku 1939 aż do połowy lat 70. żaden kandydat do kapłaństwa z jej terenu nie otrzymał zgody władz na wstąpienie do seminarium. Pierwszym, który po 7 latach oczekiwania na zgodę władz przyjęcia święceń kapłańskich mógł je przyjąć w 1967 roku na Łotwie po samodzielnym przygotowaniu się do nich, był ksiądz Czesław Wilczyński. Dopiero po 11 latach, bo w 1978 roku podobną zgodę uzyskał ksiądz Ryszard Junik po konspiracyjnym ukończeniu studiów pod opieką księdza doktora Wacława Piątkowskiego, proboszcza z Niedźwiedzicy i tajnego wikariusza generalnego diecezji pińskiej na Białorusi. Widząc dramatyczną sytuację Kościoła w tym kraju, wziął on pod opiekę grupę młodych ludzi pragnących dojść do kapłaństwa. Kierował ich prywatnymi studiami w oparciu o ustalony przez siebie program i przedwojenne polskie podręczniki. Troszczył się także o ich odpowiednią formację duchową. Po znalezieniu pracy pozwalającej na dojazdy do Niedźwiedzicy, mieli tu oni miejsce spotkań ze swoim opiekunem. Duchowo i materialnie wspierali ich także miejscowi księża, którzy również sprawdzali stopień ich przygotowania do święceń kapłańskich. Te ostatnie otrzymywali w różny sposób. Niektórzy konspiracyjnie na Litwie, pod warunkiem zachowania w tajemnicy nazwiska biskupa i miejsca święceń, inni oficjalnie na Łotwie, po uzyskaniu zgody władz państwowych, jeszcze inni w Polsce, choć to ostatnie należało do wyjątków. Tak było w wypadku księdza Anatola Heja, który przyjął święcenia kapłańskie w Kielcach z rąk księdza biskupa Edwarda Materskiego. W sumie ksiądz Piątkowski przygotował do kapłaństwa około 10 kandydatów. Pierwszy kandydat z Białorusi dopiero w 1974 roku otrzymał zgodę na wstąpienie do seminarium w Rydze. Był nim ksiądz Antoni Hańko, obecny proboszcz parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie i kanclerz kurii biskupiej w tym mieście. Zawdzięczał to staraniom księdza Piotra Bartoszewicza, proboszcza parafii Żołudek, wspaniałego duszpasterza, który uzyskał tę zgodę po oświadczeniu władzom, że jeśli jej nie otrzyma, to sam przygotuje kandydata do kapłaństwa i postara się o jego potajemne wyświęcenie na kapłana. Przyjęcie święceń kapłańskich bez zgody władz łączyło się z różnego rodzaju trudnościami. Władze bowiem tym księżom przez dłuższy czas odmawiały rejestracji. Ukrytą formację do kapłaństwa alumni uzupełniali niekiedy w czasie krótkich pobytów w seminarium duchownym w Rydze lub w Polsce już w okresie swobody religijnej. Tak było w wypadku księdza Antoniego Dziemianko, który w 1998 roku został przez papieża Jana Pawła II mianowany biskupem pomocniczym w Grodnie. Ukryte przygotowanie do kapłaństwa istniało także na Ukrainie. Władze wyznaniowe udzielały tu zgody na wstąpienie do seminarium w Rydze bardzo nielicznym kandydatom i kadra duchowieństwa była tu zbyt mała w stosunku do potrzeb. Pomocy szukano więc w pracy ukrytych księży konspiracyjnie przygotowanych do kapłaństwa. Przygotowanie tego rodzaju rozpoczął tu na przykład ksiądz Henryk Mossing, doktor medycyny i wybitny bakteriolog lwowski. W 1961 roku, podczas pobytu w Polsce, przyjął on potajemnie święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako lekarz i naukowiec, a jednocześnie ukryty duszpasterz na terenie Związku Sowieckiego. W 1973 roku założył ukrytą wspólnotę pod wezwaniem świętego Wawrzyńca i rozpoczął konspiracyjną formację filozoficzną i teologiczną grupy skupionych wokół niego młodych ludzi. Uczyli się także łaciny. Kilku z nich doszło do kapłaństwa i w późniejszym okresie ukończyło studia za granicą. Jeden z nich, ksiądz Leon Mały z Baru, ukończył je w Rzymie i od 2002 roku jest biskupem pomocniczym we Lwowie. Kandydatów do kapłaństwa przygotowywali także zasłużeni dla kościoła na Ukrainie od lat 50. duszpasterze Antoni Chomicki, długoletni proboszcz parafii Murafa i ojciec Martynian Wojciech Darzycki, franciszkanin Bernardyn, proboszcz parafii Miastkówka i kilku innych okolicznych parafii. Niektóre zakony męskie, na przykład dominikanie i jezuici, miały także swoich ukrytych przedstawicieli na terenie ZSRR, którzy prowadzili zakonną formację kandydatów do kapłaństwa. W ten sposób przygotowali ich na przykład dominikani jezuici, kapucyni i inni na Litwie i na Łotwie.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.